Kto z was kojarzy postać Lei? Nie. Z Biblii. Leja. Józef mówi, pierwsza żona Jakuba. Tak jest. Dzisiaj chcę mówić o historii życia Lei, ponieważ jakoś tak w szczególny sposób przykuła moją uwagę. I zatytułowałem dzisiejsze moje poselstwo sposób na to, jak poradzić sobie z poczuciem odrzucenia w swoim życiu. Tym sposobem jest sławić Pana. Czy w skrócie, sposób na odrzucenie, sławić Pana. Więc chcę, żebyśmy mogli przyjrzeć się historii życia Lei, w której Bóg zawarł pewną niesamowite poselstwo, które jest dla nas dzisiaj może być wspaniałym sposobem na to, żeby poradzić sobie z tym odrzuceniem również w naszym życiu, z niespełnionymi pragnieniami, z naszym upokorzeniem, niedolą i tak dalej, które spotyka nas w mniejszym czy większym sposób w życiu każdego z nas. Kiedy otworzymy Księgę Rodzaju, 29 rozdział, i chociaż Jakub jest tutaj niejako centralną postacią tej historii, wiemy, że Jakub musi uciekać ze swojego domu, bo jego brat Ezaw chciał go sprzątnąć, chciał go zabić. I w ten sposób Jakub zawędrowuje do Labana, swojego krewnego, i tam spotyka Rachelę. I od razu się w niej zakochał. Można powiedzieć, miłość od pierwszego wejrzenia. I czytamy może od 15 wiersza, zacznę czytać tego 29 rozdziału. Po miesiącu bytności już Jakuba u Labana, ten zwrócił się tak do Jakuba. Wprawdzie jesteś moim krewnym, ale czy dlatego masz mi służyć za darmo? Powiedz proszę, jak mógłbym ci to wynagrodzić? A Laban miał dwie córki, starszą imieniem Lea i młodszą imieniem Rachela. Lea miała delikatne spojrzenie, Rachela natomiast była niezwykle zgrabna i piękna z wyglądu. Jakub, zakochany w Racheli, zaproponował zatem: będę ci 7 lat służył za Rachelę, twoją młodszą córkę. Laban na to przystał dobrze. I tutaj mamy pierwsze odniesienie do Lei. Czytamy, że Lea miała delikatne spojrzenie, ale to delikatne spojrzenie, czy słowo, które tu tak jest tłumaczone, to nawet w przypisach, w tym nowym tłumaczeniu też jest to zawarte, może też oznaczać, i wiele innych przykładów Biblii właśnie o tym mówi, że Lea miała zgaszone oczy, przygaszone oczy. Hebrajskie słowo może odnosić się też do tego, że miała wadę wzroku. Miała wadę wzroku, czy jeszcze inaczej, brakowało jej iskry w spojrzeniu. Tak. W pewnym sensie możemy powiedzieć tak. Nie była tak atrakcyjna jak Rachela. Czytamy o niej: niezwykle zgrabna, piękna z wyglądu, miła powierzchowność. Coś dziwnego, że Jakub się w niej zakochał. A Lea? No cóż, Lea nie miała, powiedzmy, w pewnym sensie tego szczęścia mieć tyle urody, co jej młodsza siostra. I wiemy, że historia dalej toczy się w ten sposób, że Jakub się zgodził służyć za Rachelę 7 lat i wydało mu się ono, te 7 lat, niczym jeden dzień, bo tak bardzo kochał Rachelę. I potem wiemy, że Laban, kiedy był ten moment ślubu, to wcisnął Jakubowi Le zamiast Racheli. Tak? Potem była ta historia, że on się jakoś się w czasie nocy poślubnej nie kapnął, dopiero na drugi dzień się obudził i o! To ci dopiero zdziwienie było, tak? To ci było zdziwienie. Jest inna kobieta w moim łóżku, tak? Więc Laban powiedział mu, że nie ma zwyczaju, tak? Zaskoczenia, nagle go zaskoczył, że nie ma w zwyczaju, żeby wydawać najpierw młodszą córkę, tylko starszą się wydaje, tak? To było, z jednej strony Laban oszukał Jakuba, więc Jakub zgodził się za kolejne 7 lat służyć, żeby mieć też Rachelę za żonę. Już sama dzisiaj sytuacja, dla was siostry, pomyśleć o tym, że twój mąż ma dwie żony. to myślę, że tak, taka opcja nie za bardzo by się podobała jakikolwiek z was, że jesteś którąś równocześnie, tak? Nawet gdyby to miała być siostra twoja, jeśli masz siostrę. Ale taka sytuacja się wydarzyła. Taka sytuacja miała miejsce w życiu Lei. I potem czytamy w wierszu 29, że Racheli Laban przekazał tę służącą, miała na imię Bilha, Jakub połączył się więc także z Rachelą i kochał ją bardziej niż Leę. I służył u Labana kolejnych 7 lat. I w 31 wierszu czytamy: Pan jednak zauważył, że Lea jest odrzucona. Czyli najpierw czytamy o tym, że Jakub nie kochał Lei, tak jak Rachelę kochał, tak? Ale wiersz dalej czytamy, że Bóg zauważył, że Lea jest odrzucona. Jakub jej po prostu nie kochał. A została mu wciśnięta jako żona, tak? I teraz zobaczcie, w jakiej sytuacji bardzo, bardzo niefajnej jest Lea. Ma męża, który ją nie kocha. Nawet więcej, odrzuca ją. Tu słowo to, w przypisie mamy też podane, że to słowo może równocześnie też oznaczać, że została znienawidzona. Nie tylko, że jej nie lubił, że wręcz ją znienawidził, obrzydził ją sobie. I z takim mężem musiała Lea żyć. Mężem, który ją nie kocha, który ją odtrąca, jest odrzucona. Jest odrzucona. Na pewno było jej przykro, kiedy pomyślimy sobie o tym, jak ona mogła się czuć, kiedy codziennie musiała widzieć, jak Jakub z jej siostrą sobie gruchają, są zakochani i tak dalej, a ona jest jak takie piąte koło u wozu. Tata jej nie chciał, bo się cieszył, że może ją w końcu się pozbyć jej z domu. Mąż jej nie chciał. Nikt jej nie chciał. Jak, co możesz o sobie myśleć, jak możesz się czuć, kiedy wiesz, że ważne osoby w twoim życiu ciebie nie chcą? Chcą się ciebie pozbyć. A jak już ciebie, powiedzmy, mają, no to ciebie tak ledwo tolerują, jakoś ciebie tam znoszą albo cię odtrącają. Na tym świecie myślę, że bardzo ciężko jest nie doświadczyć jakiegokolwiek odtrącenia. Może nie zawsze doświadczymy takiego mocnego odtrącenia, w jaki sposób musiała tego doświadczyć Lea, ale i w naszym życiu w mniejszym czy większym stopniu możemy spotkać się z tym, że ktoś nas nie chce. Ktoś ważny dla nas. Różnie w życiu się układa. Okazuje się, że współmałżonek może nie okazywać nam tej miłości, jakiej byśmy pragnęli. Że nie czujemy się tak kochani, jakbyśmy chcieli. A może rodzice nie zawsze obdarzają nas taką miłością, jakiej byśmy sobie pragnęli. Może czasami wręcz mogą nas odrzucić. Możemy, takie sytuacje przecież się zdarzają w życiu ludzi, że jedno dziecko jest faworyzowane, a drugie nie. Tamten brat czy siostrzyczka to tak, bo się dobrze uczy, a może do tego pięknie, jest piękna, a ty nieuk, ty niezdolny, ty nie potrafisz tego i tak dalej, do tego może brzydki, tak? Tamten przystojny, a ty grubasek lub grubaska. I ludzie żyją z takim poczuciem gorszości w swoim życiu. I to dzieci świetnie wyczuwają, tak? Że rodzice na przykład faworyzują jedno dziecko, bo jest takie skochane, bo spełnia ich oczekiwania, a ty to drugie nie spełnia. I w jaki sposób czuje, że jest odtrącone. Może nawet to w naszym życiu było, tak. Może nawet jest. Może jakaś odrzucona miłość, zakochałeś czy zakochałaś się w nim kimś, a ten ktoś odtrącił tę miłość. Ja coś takiego miałem. Nie dość, że byłem bardzo nieśmiały względem w ogóle kobiet. Później była klasa męska, typowo w technikum, więc nie miałem z tymi dziewczynami kontaktu. Zakochałem się, można powiedzieć, mając pierwszy raz w życiu, mając 19 lat. No i nieszczęśliwie. Nie chciała mnie. O, jak to bolało, jak to bolało. Różnie bywa, tak? Więc, wiecie, wracając też do siebie, to mogę wam powiedzieć, że jak tak patrzę na siebie, to między innymi dlatego mnie tak do lasu wciągnęło, bo tam czułem się nieodtrącony. Nie, żeby może mnie ktoś specjalnie odtrącał, czy rodzice, chociaż czas było takie poczucie, szczególnie od strony ojca, żebyście on tam w jakiś sposób się niecierpliwił względem mnie, więc było takie poczucie jakby odtrącenia, tak? I w lesie czułem się bezpiecznie, tak? Bo tam nie było ludzi, którzy mogliby mnie w jakiś sposób odtrącić. W grupie rówieśniczej, kiedy jest się młodym człowiekiem, ma się tam naście lat, to jest niezwykle ważne, że my oczekujemy akceptacji ze strony grupy, której należymy. Chcemy, żeby nas akceptowano. Dlaczego? Bo boimy się i strasznie boli nas odtrącenie w naszym życiu, kiedy ktoś nas nie przyjmuje, szczególnie kiedy to jest ktoś ważny dla nas. Lea miała w swoim życiu męża, który jej nie kochał. Nie chciał jej. I czytamy o tym dalej. Wiersz ten 31 mówi: Pan jednak zauważył, że Lea jest odrzucona. I to jest fajny werset, niezwykły werset, który mówi nam o Bogu, który widzi twoją sytuację, widzi twój problem, widzi w jakiej sytuacji trudnej się znalazł człowiek, że jest odrzucony. Pan zauważył, zwrócił uwagę na Leę, że ona jest odrzucona. I co zrobił? Uczynił ją płodną. I jest w psalmie 10, 14 werset. To jest dla mnie osobiście taka perełka wśród psalmów, która gdzieś tam w moim życiu ten werset szczególnie zapadł. I brzmi on tak. Ty zważasz na krzywdę i żal. Ty potrafisz ująć sprawy swoje ręce. Nieszczęśnik polega na tobie. Jesteś pomocą sierocie. Bóg widzi trud i boleść. Bóg jest tym, który widzi trud i boleść i bierze to w swoje ręce. Nieszczęśnik polega na tobie. Bóg jest tym, który widzi nasz trud i naszą boleść i potrafi ująć tą sytuację w swoje ręce. Pan zauważył. Pan widzi. Kiedy też w naszym życiu jesteśmy w jakiejś takiej trudnej sytuacji, kiedy może czujemy się przez kogoś odtrąceni, upokorzeni jakąś sytuacją i tak dalej, Bóg widzi nasz trud, Bóg widzi nasze upokorzenie, Bóg widzi naszą boleść. I Bóg sprawił, że Lea stała się płodną i w naszym życiu często ludzie, którzy są upokorzeni, Bóg to zauważa i w jakiś sposób wynagradza im to. Wynagradza to nam, czyniąc nas płodnymi, w jakikolwiek sposób. Ją uczynił płodną, w sensie otworzył jej łono, że zaczęła rodzić dzieci. A w naszym życiu to uczynienie nas płodnymi może dotyczyć jakiejkolwiek innej dziedziny. Czasami jest tak, że widzimy jakiegoś niepełnosprawnego człowieka, który poniekąd się wydaje przez życie pokarany, a okazuje się w tym jakby kalekim ciele tkwić niezwykły talent. Że Bóg wynagradza to, że ludzie w jakiś sposób mogą odtrącać takie niepełnosprawne dziecko. Rodzice mogą odtrącić, bo nie chcą takiego dziecka, tak, bo ma, nie wiem, jakiś tam zespół Downa czy coś. Dzisiaj jest możliwość usunięcia takiego dziecka i tak dalej. Ale Bóg widzi. I to wiecie, tak jest troszeczkę jak z wodą, że natura wody jest taka, że jeśli jest nierówny teren, woda spływa naturalnie w najniższe miejsce. Podobnie jest z Bożą miłością, że Boża miłość spływa w to najniższe miejsce, tam gdzie jest człowiek upokorzony, poniżony, uciśniony, by to miejsce wypełnić Bożą miłością. I w ten sposób czytamy dalej: Lea poczęła i urodziła syna. Nadała mu imię Ruben, ciesząc się, że Pan wejrzał na jej niedolę i że teraz mąż będzie wreszcie ją kochał. Kiedy czytamy imiona synów, kolejnych synów, które nadawała Lea swoim dzieciom, to one nam mówią o tym, co się w niej działo, co ona przeżywała, jaką drogę też przeszła. I kiedy urodził się pierwszy syn Ruben, ona miała świadomość i cieszyła się, że to Pan wejrzał jej na jej niedolę, że Bóg zobaczył jej niedolę. I to jest ta pierwsza prawda, która wynika z tego imienia. Ruben, to słowo Ruben oznacza oto syn. Patrz, syn. Bóg wejrzał na moją niedolę. Więc Bóg jest tym, który... Mamy tutaj tą prawdę. Możemy poznać Boga, który widzi naszą niedolę i wychodzi naprzeciw tej niedoli. Ale widzimy też drugi aspekt. I że teraz mąż będzie wreszcie ją kochał. Widzimy jej spragnione serce miłości, spragnione serce, które ma nadzieję, że wraz z tym synem, że dając Jakubowi to, co jest pragnieniem, było, dzisiaj też jest pragnieniem męża, ale wtedy to szczególne było pragnienie. Mieć potomstwo, a szczególnie mieć syna czy synów. W tamtym czasie w Biblii to miało ogromne znaczenie, tym bardziej, że Rachela była niepłodna. Ale mimo to, słuchajcie, ona mając tą nadzieję, że jak da tego syna Jakubowi, to może jego serce się odmieni, to imiona kolejnych synów dowodzą na to, że wcale tak się nie stało. Ona liczyła, ona miała nadzieję, że może teraz wreszcie ją jej mąż pokocha, ale tak się nie stało. Czytamy dalej. Potem zaszła w ciążę ponownie i znów urodziła syna. Tym razem stwierdziła: tak, sam Pan uznał, że jestem w niełasce. Stąd dał mi i tego syna i niech ma na imię Symeon. Czyli widzimy, że nadając imię drugiemu synowi, takie właśnie imię Symeon, ona stwierdza, że Pan uznał, że ona jest w niełasce, tak? Czyli narodziny pierwszego syna wcale nie sprawiły, że serce Jakuba się odmieniło i zaczął ją teraz kochać. Jej nadzieja okazała się być płonna. Stwierdziła, że dalej jest w niełasce w oczach swojego męża. Dalej tej mąż jej nie chce. Może cieszy się z syna, ale to wcale nie sprawiło, że ją pokochał. Ale dowiadujemy się tu kolejnej niezwykłej prawdy o Bogu. Była w niełasce u swojego męża, ale Bóg okazał jej łaskę. Bóg okazał jej łaskę. I kiedy my jesteśmy w niedoli, kiedy Bóg uznaje naszą niedolę, że możemy być w niełasce u ludzi, którzy są ważni dla nas, czy to będą nasi rodzice, czy to będzie współmałżonek, który może nas nie kochać tak, jakbyśmy chcieli. Przecież ta sytuacja jest w rodzinie wierzących ludzi, tak? Jakub był wierzący, jest biblijnym patriarchą, a taka sytuacja. To Bóg jest tym, który okazuje nam łaskę. Bóg widzi naszą niedolę i wgląda w naszą niedolę i okazuje nam swoją łaskę. Może od ludzi nie dostaniemy tego, czego byśmy chcieli, czego byśmy oczekiwali i pragnęli. Może oni nie zaspokoją naszych pragnień. Mogą wcale nie chcieć. Ale Bóg jest tym, który to widzi i przychodzi wypełnić niełaskę swoją łaską. Imię Symeon znaczy usłyszał o upokorzeniu. Czy zdrobniale słuchacz. Że Bóg jest słuchaczem. Bóg słyszy twój ból. Bóg słyszy naszą sytuację, kiedy nam jest ciężko, kiedy my jesteśmy w niedoli. Bóg to naprawdę słyszy. Słyszy o naszym upokorzeniu. Słyszy o bólu naszego serca. Ale nawet urodzenie drugiego syna nie odmieniło jeszcze serca Jakuba. Czytamy dalej: wkrótce znów zaszła w ciążę i znów urodziła syna. Tym razem oznajmiła: mój mąż przylgnie już do mnie. Dałam mu trzech synów, dlatego nazwała go Lewi. Czyli przywiązanie, przyłączone, znaczy to imię. Nawet... Czyli widzicie, drugi syn też nie zmienił serca Jakuba. Ona dalej musiała doświadczać tego upokorzenia w jakiś sposób w swoim życiu, że jest tą gorszą żoną. Miała nadzieję, że może ten trzeci syn wreszcie coś zmieni. Że teraz mój mąż przylgnie do mnie, bo do mnie nie lgnie. Lgnie do Racheli, może lgnie do swojej pracy przy pasieniu owiec, ale do mnie nie. I wiecie, czytając dalej, dochodzimy do tego kulminacyjnego momentu, który coś odmienił w życiu Lei. Czytamy dalej: potem poczęła raz jeszcze i tym razem urodził się syn. Lea była wdzięczna. Pragnę wielbić Pana. Niech mój syn nazywa się Juda. Juda oznacza, to imię oznacza chwała. Oznacza Niech On będzie uwielbiony. Inni jeszcze tłumaczą to tak. Od teraz, tym razem będę sławić Pana. Tym razem będę sławić Pana. Wiecie, w naszym życiu są takie sytuacje, które się zdarzyły w życiu Lei. Ona przez długi okres czasu pragnęła miłości ze strony męża, której nie dostała. I łudziła się, czy liczyła na to, że przypodobując się swojemu mężowi, uzyska jego przychylność, ale tak się nie stało. Każde z imion tych trzech wcześniejszych synów wskazuje na tym, że ona cały czas koncentrowała się na tym pragnieniu. Może teraz się jego serce zmieni. No może już teraz. No to może tym razem. Ale oto, kiedy się urodził czwarty syn, ona się zaczęła koncentrować na czymś innym, bo zaczęła mówić, tym razem będę sławić Pana. Nie będę skupiać się już na tym, czego nie mam od strony swojego męża, ale będę skupiać się na sławieniu mojego Pana. Poczuła wdzięczność w swoim sercu. Bóg delikatnie, okazując jej swoją łaskę, widząc jej niedolę, widząc to, że jest odtrącona, okazując jej swoją miłość, delikatnie przekształcał jej serce. Coś w jej sercu się zmieniło, tak iż narodził się syn, którego nazwała Juda. I od tej pory mówiła, tym razem będę sławić Pana. Będę widzieć mojego Pana i będę Go uwielbiać. Jemu niech będzie chwała. Jemu niech będzie chwała. I wiemy, że to właśnie z pokolenia Judy później narodził się król Dawid, pierwszy chwalca Izraela. Pierwszy chwalca Izraela i największy chwalca w Izraelu. A później, tak, z tego pokolenia narodził się Jezus, który jak nikt inny na ziemi pragnął, żeby Ojciec był otoczony chwałą. Widzimy, że Lei zostało dane być kimś, kto przez przemianę swojego serca wchodzi w historię wieczności, zapisując się w wieczności jako ktoś, kto, od kogo będzie się wywodzić taki ktoś jak król Dawid, a w końcu i sam Jezus z ludzkiej linii. Ale zaczęło się od tego, że ona powiedziała, pragnę wielbić Pana. Pragnę wielbić mojego Pana. Wiecie, czasami bywają w życiu, w naszym życiu mogą być takie sytuacje, kiedy my oczekujemy, żeby ludzie zaspokoili pragnienie, które jest w nas miłości. Ale prawdą jest to, że nawet jeśli mamy kochającego współmałżonka czy kochających rodziców, to pomimo to może pozostać w naszym sercu jakaś pustka, której kochający mąż nie wypełnia, czy kochająca żona nie wypełnia, czy kochający rodzic nie wypełnia. Bo może dbać o dom, tak? Mąż może dbać o dom, może nie pić, może być taki, że jest fajny, ale gdzieś jakichś na przykład emocjonalnych potrzeb nie rozumie i nie zaspokaja. Że gdzieś mogą być jakieś dziedziny w naszym życiu, których nie wychodzimy naprzeciw siebie i nie zaspokajamy ich. Potem czytamy historię, czy słyszymy historię rodziców, gdzie na przykład żona, czując się niekochana, swoje uczucia czy pragnienie miłości koncentruje na swoich dzieciach i potrafi jakby w dzieciach, szczególnie w synu, widzieć to, że szuka zaspokojenia w relacji z nim i potem na przykład dochodzi do takich czasami chorych sytuacji, kiedy matka, mając dorosłego syna, nie potrafi odciąć pępowiny, bo w nim szuka tego, czego nie dał jej mąż. Tej miłości, której nie dał jej mąż. I tworzy się chora relacja, która później ma wpływ też na życie tego dorosłego już syna. Ale co chcę przez to powiedzieć? Że jest niezwykle wyzwalające w naszym życiu odkrycie prawdy, że pełnia zaspokojenia jest tylko w Bogu. My jako ludzie szukamy akceptacji, szukamy miłości ze strony ludzi i dlatego jest w nas to pragnienie, żeby połączyć się z żoną, czy połączyć się z mężem, czy pragniemy, żeby rodzice nas kochali, czy pragniemy akceptacji ze strony grupy rówieśników, będąc młodymi ludźmi. Ale nawet jeśli chcemy się przypodobać, nawet jeśli próbujemy, staramy się, żeby zyskać uznanie w oczach, nie wiem, na przykład jakiegoś wymagającego ojca, to pomimo naszych starań, tak jak Lea, to wcale nie musi oznaczać, że tak się stanie, że zyskamy tą przychylność ze strony drugiej strony. Pomimo naszych starań może się okazać, że współpartner czy rodzic wcale nie odpowie na pragnienia naszego serca. I to zrozumienie, że zaspokojenie jest tylko w uwielbieniu Pana. On potrafi jedynie nasycić całkowicie nasze serca, jest wyzwalające. Tylko On. Tylko On. Dopóki będziemy szukać tego spełnienia w innych ludziach, kiedy młoda dziewczyna szuka, na przykład nie mając miłości ojca, szuka chłopaka, żeby w nim odnaleźć to spełnienie, potrafi się czasami też bardzo zawieść. Ale kiedy przychodzimy do Pana, w przypadku Lei ten proces trwał. To trwało jakiś dłuższy czas, zanim ona w końcu to zrozumiała, kiedy uchwyciła tę prawdę. Od teraz, tym razem, będę już sławić Pana. Będę sławić Pana. Pragnę uwielbiać Pana. Niech mój syn nazywa się Juda. Niech mój syn nazywa się Juda. I potem, kiedy czytamy dalej historię Lei, kiedy ona rodzi jeszcze dwóch synów, w 17 wierszu 30 rozdziału czytamy: Bóg wysłuchał Lei, zaszła w ciążę i urodziła Jakubowi piątego syna. Bóg mi odpłacił, podsumowała. Stąd nazwała go Isachar. Bóg mi odpłacił. Bóg widział, w jakiej jestem sytuacji i Bóg mi to wynagrodził. Ona ma tą świadomość, kim jest Bóg w jej życiu, że to Bóg wychodzi naprzeciw jej potrzeb. Potem Lea poczęła raz jeszcze i urodziła Jakubowi szóstego syna. Tym razem wyznała: ozdobił mnie Bóg pięknym darem. Teraz mój mąż mnie doceni. Urodziła mu przecież sześciu synów i nadała mu imię Zebulon. To znaczy docenienie. Albo zatrzyma mnie, uszanuje uczci. Kiedy urodziła ostatniego syna, bo szósty syn był jej ostatnim synem, którego urodziła, i urodziła jeszcze jedną córkę, wyznała: ozdobił mnie Bóg pięknym darem. Bóg. Bóg, który działa w moim życiu i który sprawił, że jestem ozdobiona pięknym darem. I mówi tak, teraz to jest wyznanie. Teraz mój mąż mnie doceni. Jej życie się zmieniło, dlatego że jej serce się zmieniło. Przez długi czas musiała się zmagać z tym, że w jej życiu było niespełnienie, że doświadczała bardzo trudnej sytuacji, bardzo trudnej relacji. Ale odnalazła się w uwielbieniu swojego Pana. Odnalazła się w uwielbieniu swojego Pana. I Bóg dalej działał w jej życiu. Bóg, który nie od razu odmienił życie Jakuba, można powiedzieć, że to był wierzący przecież mąż Boży i tak dalej, że Bóg, czy Bóg nie mógł jakoś do jego serca mówić, ty masz kochać Le, bo tak i tak dalej. Bóg tak nie zrobił. Bóg nie zmusił Jakuba do tego, żeby kochał Le, bo do miłości nikogo nie można zmusić. Dobrze to wiemy. Do miłości nie da się zmusić. Ale jest pewne wydarzenie, które wskazuje nam na to, że coś i w Jakubie musiało się na końcu zmienić. Kiedy tutaj Lea mówi: teraz mój mąż mnie doceni, bo urodziła mu przecież sześciu synów. Kiedy w 39 rozdziale pierwszej Księgi Mojżeszowej czytamy ostatnie słowa na temat Lei, czytamy tam o tym, że Lea umarła i że Jakub pochował ją w rodowym grobie, tam, gdzie był złożony Abraham, gdzie był złożony Izak, gdzie była złożona Rebeka. I Jakub mówi: i tam też pochowałem Leę. Tam też pochowałem Leę. Nie Rachelę, bo Rachela zmarła wcześniej, rodząc Beniamina, kiedy był w drodze. I pochował ją gdzieś tam na pustyni, w jakimś tam miejscu i zbudował jej pomnik. Ale Le pochował w honorowym grobie, w rodowym grobie. I to wydarzenie też mówi nam o tym, że on w końcu uznał Le. Uznał ją. Docenił ją, naprawdę. Że Lea mówiąc, teraz mój mąż mnie doceni, miała pewne wyznanie wiary, które rzeczywiście się musiało spełnić. Bóg czyni takie rzeczy w naszym życiu. Bóg jest tym, który potrafi nawet odmienić serce drugiego człowieka. Przypowieści Salomona mówią o tym, że Bóg, kiedy drogi człowieka podobają się Bogu, potrafi pojednać z nim nawet jego wrogów. Nawet jego wrogów. Kiedy drogi człowieka podobają się Bogu. Lea weszła na dobrą drogę, bo wyznała w swoim życiu w pewnym momencie: od teraz będę sławić Pana. Od teraz będę sławić Pana. W naszym życiu mogą być różne sytuacje, w których będziemy doświadczać upokorzenia. Nie wiem, czy dzisiaj ktoś jest tutaj pośród nas taki, kto w swoim życiu mógłby się bardzo utożsamić z Leą akurat. Że czujesz, że zostałeś odtrąconym być może przez współmałżonka, albo przez rodzica, albo przez jakąś inną ważną osobę w twoim życiu, przez przyjaciela, przyjaciółkę, czy kogokolwiek innego, na kim nam zależało. I wtedy wiemy, jak żeśmy się czuli. Może nawet do dzisiaj się w jakiś sposób czujemy. Ale jest dla nas wyjście. Bóg daje pewien sposób na niedolę. Jest nim sławić Pana. Odwrócić się od tego, czego nam brak, by skoncentrować się na nim i jego uwielbiać. Bo Bóg daje nam swoją łaskę. Nawet jeśli ludzie nas zawiodą, jeśli ludzie nie spełnią naszych nadziei, to jest Bóg, który widzi naszą niedolę. Który widzi nasze uczucia, widzi nasz trud, widzi nasz bój, widzi naszą boleść i przychodzi ze swoją łaską i w łagodny sposób będzie nas tą łaską otaczać. I ta Boża łaska dąży do tego, żebyśmy odnaleźli w Nim nasze spełnienie. Pragnę wielbić Pana. Pragnę już od tej pory, chcę wielbić mojego Pana. Że to jest pragnieniem, które staje się dominującym, głównym pragnieniem w naszym życiu. Dobrze jest mieć ludzi, mieć męża, żonę, którzy spełniają nasze pragnienia. Ale nawet w najlepszej relacji będzie pewnie dosyt, bo tylko Bóg jest w stanie w pełni zaspokoić pragnienia naszego serca. Tylko On potrafi nas tak bardzo kochać, że tylko On potrafi wypełnić wszystko to, czego pragnie nasze serce. I tak jak dzisiaj śpiewaliśmy, przyjaciela mam, co pociesza mnie. Co pociesza mnie. On jest tym, który widzi i który nas pociesza. Duch Święty nie przypadkiem jest nazwany pocieszycielem. Bo On jest kimś, kto będzie nas pocieszać. Wiecie, kiedy dzisiaj czasami słucham, w ostatnim czasie wiele takich informacji jakoś do mnie dociera, że nawet w małżeństwach chrześcijańskich źle się dzieje. Dużo takich wieści ostatnio mam. Słuchy takie do mnie dochodzą, co się gdzieś tam dzieje pośród wierzących ludzi, których znam, gdzie tam lata, powiedzmy, małżeństwa były, a na przykład się rozpadają wręcz dosłownie. Czyli, że jest nienasycenie, że jest problem. Ale Bóg widzi. Bóg widzi. I Bóg ma uzdrowienie dla naszych serc. Jeśli w naszym życiu była taka osoba, która nam nie spełniła naszych nadziei i nie dała nam to, czego żeśmy od niej oczekiwali, czy pragnęli, czy co powinna nam wręcz dać, to Bóg jest tym, który to nam daje. I wypełnia to wszystko. Ale za tym idzie też jeszcze inna sprawa. Bo może czasami to my możemy być w roli Jakuba. Czyli być tym, który odtrąca. My także. Świadomie lub może nieświadomie możemy sprawiać, że nie wiem, na przykład może któreś z dzieci bardziej lubimy, a inne jest dla nas kłopotliwe i się na nie wkurzamy. I może ono czuje się nie tak kochane, jak tamto faworyzowane. Albo może kogoś innego odtrąciliśmy w naszym życiu. Bóg wie, co to znaczy być odtrąconym. Dlatego, że jego własny lud go odrzucił. Nie chciał Boga. I Jezus dobrze wie, co to znaczy być odtrąconym. Apostoł Jan w swojej Ewangelii mówi tak. Przyszedł do swoich, ale swoi go nie przyjęli. Przyszedł do swoich, ale swoi go nie przyjęli. Chrześcijańskie życie po części gdzieś jest wpisane odtrącenie. Dlatego, że nie spotkamy się z miłością tego świata, ale z odrzuceniem ze strony tego świata. Ale niedobrze by było, gdybyśmy to my byli w gronie tych, którzy odtrącają innych. W liście do Rzymian, w 15 rozdziale, 7 wierszu, apostoł Paweł napisał tak. Przygarniajcie jedni drugich, tak jak was przygarnął Chrystus na chwałę Boga. Przygarniajcie jedni drugich, czyli akceptujmy, przyjmujmy jedni drugich, nie odrzucajmy jedni drugich. Dlaczego? Bo i Chrystus przygarnął nas. Mógł nas jako podłych grzeszników odtrącić, odrzucić i powiedzieć, ty jesteś obrzydliwy w swoich grzechach, tak? Ale nie zrobił tego. Przygarnął nas, przytulił nas na chwałę Boga. To oznacza też, że my przygarniając siebie nawzajem, robimy to na chwałę Boga, bo On taki jest. On jest tym, który widzi odtrąconych i który przychodzi do odtrąconych ze swoją łaską. My wszyscy jesteśmy w pewnym sensie ze względu na grzech odtrąceni, ale przyjęci przez Jezusa Chrystusa. On nas przygarnął. Niechcianych, niekochanych. On jest tym, który przygarnia wszystkich niechcianych, niekochanych i zaspokaja nasze potrzeby. Chcę, żebyśmy mogli się pomodlić teraz. Jeśli wiesz, że w twoim życiu jest jakiś sposób odtrącenie, które być może dalej do dzisiaj przynosi ci jakiś ból, może słuchając tego słowa nasunęły ci się na oczy relacje w twoim życiu, które były dla ciebie, czy może do dzisiaj są trudne i które przyniosły w twoim życiu jakiś poziom bólu, upokorzenia. I być może, jeśli do dzisiaj to nie zostało uzdrowione w naszym życiu, to i my możemy dzisiaj podjąć tą decyzję, że tym razem będziemy sławić Pana. Że będziemy koncentrować nasze życie na tym, żeby uwielbiać Boga. Bo Boża łaska jest nad nami. Bóg widzi nasze odtrącenie i Bóg przychodził, żeby to w nas wynagrodzić, żeby nam to odpłacić i swoją łaskę, nieludzką niełaskę wlać. I On wlewa. Być może masz świadectwo tego w twoim życiu, jak pomimo tego, że ludzie zawiedli, ale Bóg ciebie nigdy nie zawiódł. On dał tobie to, czego nie dali ci ludzie, którzy powinni tobie dać miłość, ale jej nie dali. On ją daje. A być może i my potrzebujemy zwrócić uwagę, czasami być tak jak Bóg uważny. Bóg, który widzi odtrąconych. Ktoś kiedyś powiedział, że najwięcej miłości potrzebują ci, którzy najbardziej wkurzają innych ludzi wokół nas. I dlatego nikt ich nie lubi. Nikt ich nie lubi, wszyscy ich jakby odrzucają, odtrącają, bo są tak przykrymi ludźmi po prostu. Tak przykrymi ludźmi w swoim sposobie bycia. Ale to właśnie często ci ludzie najbardziej potrzebują miłości. I potrzeba wierzącego człowieka, który rozumie serce Boga, tego, który przygarnia odtrąconych, żeby czasami nie dać się, że tak powiem, niemiłej powierzchowności też odtrącić, ale być cierpliwym w okazywaniu miłości, żebyśmy byli narzędziami w ręku Boga, którzy przynoszą Bożą łaskę tym, którzy są w niełasce. Przynoszą Boże uzdrowienie przez naszą miłość. Przez naszą miłość. Kiedy widzisz człowieka, który śmierdzi, jakiegoś bezdomnego na ulicy, widzicie, ten jego sam zapach odtrąca, że ludzie omijają go szerokim łukiem. A to jest też człowiek, który potrzebuje miłości. Czasami ludzie nie muszą śmierdzić fizycznie, tylko jakby sposobem swojego bycia, swojego życia, mogą wydzielać niejako taki zapach, który odtrąca innych ludzi. I potrzeba w pewien sposób się zaprzeć siebie, czasami tych naturalnych naszych reakcji, żeby takiego człowieka przygarnąć, to nawet przytulić. Takiego trędowatego, jak Jezus, wszyscy ludzie omijali go łukiem, a Jezus go dotknął. Nie bał się go dotknąć. I powiedzieć: tak, ja chcę, żebyś ty był oczyszczony. I się go dotknął. Inni nie chcieli, on tak. Pomódlmy się. Panie, dziękuję Ci za Twoje słowo, za to, że możemy się dowiedzieć o Tobie jako o niezwykłym Bogu, który przygarniasz nas porzuconych, nas odrzuconych, nas niechcianych i niekochanych. Że Ty jesteś z tych, którzy przychodzą leczyć naszą niełaskę. Tych, którzy widzisz naszą trud i boleść. Jak to dobrze, że Ty to widzisz. Jak to dobrze, że Ty zwracasz uwagę, że Ty nie gdzieś nie odwracasz oczu. Ale właśnie tym bardziej, kiedy widzisz nasz trud i niedolę, tym bardziej to przyciąga Twoją uwagę i Twoje oczy. I nie patrzysz i nie przygląda się tylko biernie tej sytuacji, ale przychodzisz z Twoją łaską, żeby uleczyć to, co zostało zranione, żeby uleczyć złamane serca. Taki Ty jesteś, Panie. Niesamowity jesteś, piękny, że właśnie jesteś taki. Szczególnie właśnie ci uciśnieni przyciągają Twoją łaskę. I Ty spojrzałeś też na nas. Jeśli dzisiaj ktokolwiek z nas potrzebuje Twojego dotknięcia dzisiaj, ja wierzę, że Ty pracujesz w naszych sercach. I wszystkich nas uczysz tego, żebyśmy byli z tych, co sławią Ciebie, niezależnie od okoliczności w naszym życiu. Potrzebujemy się tego nauczyć, potrzebujemy się tego uczyć. Że ten, kto Ciebie wielbi, ten, kto Ciebie stawia na pierwszym miejscu i tym, kto przede wszystkim Tobie oddaje chwałę, niczego nie będzie braknąć. Bo Ty sam wypełnisz każdą lukę i każdą pustkę, która jest w naszym wnętrzu, w naszym sercu. Doskonale wypełniasz każdy brak i każdą pustkę. Ty jeden i tylko Ty. Dziękuję Ci, że jesteś taki właśnie. Że stworzyłeś nasze serce z pragnieniami i potrzebami i nawet jeśli nie doświadczymy w naszym życiu miłości ze strony tych, którzy powinni okazywać nam miłość i zawiodą nas najbliżsi, to Ty nas nie zawiedziesz nigdy. Dziękuję Ci. Dziękujemy Tobie za to. Ale ucz też nas stawać się podobnymi do Ciebie, bo być może w naszym otoczeniu są ludzie, których może my nawet sami odtrącamy, albo są odtrąceni przez innych. Twoje wrażliwe serce widzi tych ludzi. Jeśli jest, przybliżamy się do Ciebie, to Ty pokazujesz nam ich życie, pokazujesz ich nam i być może w naszym otoczeniu jest ktoś, kogo nam pokazujesz, kto jest odtrącony przez innych i ktoś, kto potrzebuje przygarnięcia. A Ty chcesz nas tam posłać, bo Twoje serce kocha tego człowieka, kocha tych ludzi. Tych, którzy są odtrąceni przez społeczeństwo, bo nie pasują do reszty. Do wyrzutków społecznych być może nas posyłasz. Ty, Panie, Ty, który widzisz trud i boleść, patrzysz, by ująć sprawy swoje ręce. Ująłeś sprawę Lei swoje ręce i uczyniłeś jej życie mimo wszystko spełnionym. I tak samo czynisz z naszym życiem. Ujmujesz też nasze sprawy, nasz trud, naszą boleść, nasze upokorzenie, swoje ręce. I to są najlepsze ręce. Jak to dobrze, że możemy powierzyć się Tobie. Bo Ty, kiedy bierzesz sprawy w swoje ręce, wszystko dobrze się ułoży. Wszystko dobrze się ułoży. Z Tobą zawsze. Z Tobą zawsze, Panie. Dziękuję Ci. Za to, że Ty niejednokrotnie już to zrobiłeś w naszym życiu. Bo wierzę, że gdybyśmy chcieli dokonać refleksji nad naszym życiem, to wielu z nas mogłoby znaleźć wiele przykładów i wiele świadectw tego, jak Ty wziąłeś nasze boleści, swoje ręce, ująłeś się za naszymi sprawami i je rozwiązałeś. Bo jesteś naszym Zbawicielem, który nas kocha, który się o nas troszczy. Który się o nas troszczysz. Dziękuję Ci, że mamy w Tobie przyjaciela, który nas pociesza. Że Twoje drogi najlepsze są, bo są najlepsze. I na Twojej drodze zawsze będziemy spełnieni. Na Twojej drodze. Nasze drogi mogą być zawodne i przynosić nam rozczarowanie i tylko jeszcze więcej bólu. Ale kiedy wstępujemy na drogę uwielbienia Ciebie, kiedy chcemy zbliżyć się do Ciebie, nie pozostaniemy niezaspokojeni, ale spełnieni w naszym życiu. Bo Ty jesteś pełnią, która wszystko wypełnia. Wszystko. Halleluja. Bądź dzisiaj wywyższony. Bądź dzisiaj wywyższony pośród nas. Amen.